Dolne szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek z Dolnych Szelm. Dzień dobry, Marto.
Dzień dobry, Pawle.
Dzisiaj znowu będzie kontrowersyjnie, no ale nazwa tego programu oczywiście zobowiązuje, no bo czy praca dla jednego z najwybitniejszych okultystów w historii może ujmować mu talentu? Jak myślisz?
Myślę, że tak. I to tutaj właśnie ten nasz dzisiejszy bohater chyba jest dowodem na poparcie tej tezy. Bo jeżeli ktoś robi rzeczy tak doskonałe, że ludzie po prostu nie wierzą, że powstały tylko przy użyciu ręki i dłuta, a nie z jakichś tam przy pomocy magicznych, alchemicznych sztuczek, no to jest troszeczkę ujmowanie talentu, tak?
No to zaczynajmy. Wybieramy się, proszę Państwa, do Neapolu i tam nasz bohater rodzi się w roku 1720. W sumie łącznie będzie żył 73 lata.
Tak, a może powiedzmy jeszcze, jak się nazywa, bo
tak, bo tego nie wspomnieliśmy.
Na razie jest bezimienny, ale radzimy sobie przypatrzeć się Giuseppe San Martino albo Sam Martino. Ja wolę pierwszą wersję, może zostańmy przy pierwszej, tak, jeżeli pozwolisz. Więc tak jak powiedziałeś, urodził się w Neapolu, mamy rok 1720, przeżył 73 lata i też w Neapolu zmarł. Znamy już takie przypadki, gdzie byli wierni.
Tak, opowiadaliśmy o takich artystach państwu.
Początki jego kariery też są związane z Neapolem, chociaż bardzo mało wiemy o jego dzieciństwie i jego rodzinie. Wiemy tyle, że miał młodszego brata Gennaro, który w przyszłości tam zostanie architektem i inżynierem, nawet królewskim, i z którym będzie nasz Giuseppe współpracował na przykład właśnie w kaplicy San Severo.
No ale będzie także kształcił się w lokalnych warsztatach rzeźbiarskich, no i będzie uczył się takich podstaw fachu po prostu.
Tak, czyli obróbki marmuru, rzeźby barokowej z całym tym zapleczem dynamizmu i teatralności właśnie.
Jakie były jego pierwsze dzieła, pierwsze rzeźby, co rzeźbił?
Wiadomo, że w latach 40. pracował w warsztatach Antonio Di Luca i Giovanniego Cimafonte, gdzie wykonywał putta i rzeźby świętych, dodajmy, naturalnej wielkości. Jednak skala robi znaczenie.
No tak, ale w życiu każdego artysty jest taki moment przełomu. Gdzie byśmy się doszukiwali tego w przypadku naszego Giuseppe?
Myślę, że to jest początek lat 50. i jest rok 1750. On został wezwany przez Antonio Corradiniego do pracy przy kaplicy właśnie wspominanej San Severo.
No to powiedzmy, Marto, w takim razie naszym słuchaczom, kto był tym fundatorem i zleceniodawcą naszego Giuseppe.
Więc na scenę wjeżdża Raimondo di Sangro. I tutaj uwaga, książę, wynalazca, żołnierz, pisarz, alchemik i mason, ale też wielki propagator oświecenia o dość eklektycznym guście i charakterze. No, odpowiedzmy sobie sami w duchu na pytanie, czy geniusz, czy czarownik. I on szukał sposobu na to, żeby nie zostać zapomnianym, i to jest właśnie powód powstania kaplicy, dodajmy kaplicy w samym sercu starego Neapolu. Wnętrze tej kaplicy przypomina prostokątny barokowy kościół z takim bogatym zdobieniem rzeźbiarskim i malarskim, bo widzowi jak tam wchodzi towarzyszy 18 figur, między innymi statua matki naszego zleceniodawcy. Dodajmy, że statua matki nagiej, osłoniętej tylko welonem, o takim wyraźnie seksualnym wydźwięku. A jeżeli zejdziemy kilka stopni niżej do tak zwanego dawnego laboratorium księcia, to zobaczymy tam dwie maszyny anatomiczne, maszyny, czyli szkielet ciężarny kobiety i mężczyzny z gęstą siatką układu krwionośnego, więc czarownik czy geniusz zadaje pytanie ponownie.
No i przechodzimy teraz do tej kaplicy grobowej Raimondo i tutaj pojawia się Chrystus spowity welonem.
No i właśnie to jest ta kaplica w samym sercu starego Neapolu, dzięki której miał nie być zapomniany. Tak. I dochodzimy do naszego Chrystusa spowitego welonem. To zlecenie przypadło na początku nauczycielowi, współpracownikowi,
o którym mówiliśmy.
Tak,
już.
O którym już mówiliśmy. Antoniemu Corradiniemu z Wenecji, i on się specjalizował w takich zleceniach, w takich właśnie Chrystusach, kaplicach grobowych i tak dalej. No czuł po prostu klimat. No ale zdążył wykonać tylko projekt i model, no i zmarł w 1752 roku. No wtedy pod ręką Raimondo miał kogo?
Giuseppe.
Naszego Giuseppe, więc to zlecenie przekazał. Giuseppe miał okazję się wykazać.
Ale też sporo pozmieniał.
Tak, właśnie, bo jak Corradini był taki zachowawczy i chciał wzbudzić swoją rzeźbą spokój w widzu, tak Giuseppe poszedł w zupełnie przeciwnym kierunku, bo te jego fałdy są takie konwulsyjne, całun jest wyrazem głębokiego cierpienia, mamy tutaj bardzo dużo emocji. Tutaj puszczam oczko, jak to w późnym baroku neapolitańskim bywało, ale właśnie przejdźmy do sedna.
Tak, przejdźmy do samej figury Chrystusa.
Polecamy ją sobie szybciutko wygooglać, najlepiej pod hasłem Christo Velato. I to jest prawie naturalnych wymiarów rzeźba. Mierzy 178 cm na 71 cm. Rzeźba, która przedstawia zmarłego Chrystusa, który spoczywa na wznak na posłaniu i dwóch poduszkach. Chrystus jest okryty całunem. Oprócz takich zdobnych chwostów od strony głowy, autor umieścił w okolicy nóg narzędzia męki. Mam tutaj na myśli koronę cierniową, cęgi i gwoździe.
No i też bardzo przemyślnie wybrany jest tutaj sam materiał.
Tak, do całego zamieszania nasz Giuseppe użył śnieżno-białego marmuru karareńskiego w odmianie statuatio, czyli z takim bardzo, bardzo delikatnym, szarawym żyłkowaniem, które jest rozmyte. Mhm. I ta odmiana marmuru była powszechnie używana do posągów już w czasach starożytnych. San Martino dobrze znał właściwości takie, że tak powiem, odblaskowe.
Dobrze odbijał światło.
Tak, tak. Chodzi o to, że ta jednolita struktura krystaliczna marmuru ma niski współczynnik załamania światła, przez co optycznie bardzo szeroko je rozprasza. Mhm. I to widzimy tak, jakby to była taka naturalna tkanina, na przykład len. Mhm. Więc on tym wyborem i swoją zręczną rączką, że tak powiem, tak, wywołał wrażenie półprzezroczystej głębi z taką szklisto-perłową warstwą połysku.
No czyli to, tak jakby to była mokra tkanina, tak?
Tak, zupełnie wygląda to tak, jakby była mokra tkanina nałożona na ciało człowieka.
No właśnie, mamy słowo klucz, tkanina.
Tak, i ona jest bardzo realistyczna przez uwypuklenie tego, co zakrywa. I to jest bardzo ważne. Ona uwypukla to, czego tak naprawdę nie powinniśmy widzieć, przez co prowadzi wyobraźnię odbiorcy przez te ukryte wypukłości, pozwala nam dopowiadać. A to samo zasłanianie tkaniną właściwie postaci w rzeźbie stało się na tyle popularne w XVIII wieku, że weszło do kanonu sztuki aż do współczesności. Tutaj, Paweł, puszczam do ciebie oczko,
wiem,
twój ulubiony.
Czyli Magritte się pojawia, tak, jego kochankowie.
Dokładnie. Także sam widzisz, że to cały czas gdzieś się tam w sztuce
kotuje. Tak.
A sam całun, on tutaj myślę, że jest takim symbolem nieprzeniknionej granicy, która nam izoluje przedmiot. Ta granica jest zwodniczo cienka, ale trzeba ją przekroczyć, żeby osiągnąć zbawienie.
No i dalej mamy też widoczny ruch, czy raczej bezruch śmierci, tak?
No właśnie, mamy Chrystusa zmarłego, a pojawia się hasło ruch, tak? Mm-hmm. Coś może być nie tak. I ten bezruch śmierci zawarty w temacie tej rzeźby jest wydobyty właśnie tym ruchem, w cudzysłowie oczywiście ruchem, tkaniny, która tak bardzo naturalnie płynie. Miejscami wyraźnie ciąży zgodnie z grawitacją, ale są też takie miejsca, gdzie napięcie materiału jest takie, można powiedzieć, jakby nadprzyrodzone. Na przykład głowa i szyja Jezusa, czy okolice lewej ręki. W okolicy nozdrzy tkanina jest wyraźnie wciągnięta, no jakby pod wpływem oddechu. Tak? Są takie miejsca, gdzie się tę rzeźbę śledzi tak zupełnie z takimi z gęsią skórką nawet.
No właśnie, ale oskarżono go w takim razie o czary, że był w stanie coś takiego stworzyć?
No tak, były takie podejrzenia, że to jest zupełna szarlataneria, że rzeźbiarz użył tutaj jakichś technik mieszanych, chemicznych, modelowań kamienia, na przykład krzemionką czy wapniem, i że to absolutnie nie jest dzieło jego rąk.
To
i
po prostu zdolniacha.
No. Tak, a on po prostu zdolna szelma.
Ile zarobił za tę pracę?
No wiemy o tym, że dostał 500 dukatów i oczywiście wieczną sławę w pakiecie, która umocniła jego pozycję w środowisku artystycznym południowej Italii na tyle, że mógł rozbudować swój warsztat, uczestniczył w komisjach artystycznych, gdzie pełnił funkcję eksperta, a na dodatek kultywował neapolitańską tradycję tworzenia szopek bożonarodzeniowych.
Zdolne szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.